jednego.
Cześć, witamy w ostatnim styczniowym wydaniu audycji 1 na 1. Ja się nazywam Michał Fila, a ze mną w studiu
Piotr Gierzyński
i Michał Hołoga.
Zaczniemy od tego, co wydarzyło się dwa dni temu, czyli spotkania między Polakami a Chorwatami podczas Mistrzostw Europy 2016 w piłce ręcznej. No i tutaj no, nie można chyba za wiele powiedzieć. Nagłówki gazet największych w Polsce powiedziały prawie wszystko. Patałachy, wstyd. Nasi szczerpiorniści przegrali w fatalnym stylu. No i czy można coś więcej powiedzieć, Michale?
No na pewno, powiem tak, to był wstyd, no bo graliśmy u siebie, przegraliśmy dość wysoko w meczu, który tak naprawdę wszyscy zapowiadali, że będzie takim naszym finałem, bo to był mecz o wszystko. Może nagłówki patałachy to jest jednak przesada, no bo ci faceci naprawdę oddali serce na tym boisku, oni walczyli o każdą piłkę, no może nie w tym meczu z Chorwacją, tak, ale te całe mistrzostwa no, były w ich wydaniu na pewno nie najgorsze, bo pamiętajmy, że tydzień temu tu siedzieliśmy, się zachwycaliśmy nad tą reprezentacją i mówiliśmy, jaką to ma prostą drogę po złoto, tak. To pokazuje, jak wszystko szybko się zmienia w sporcie.
Ale w kalejdoskopie.
No, ale na pewno nie można. Myślę, że taka przesada, taki hejt teraz na nich jest przesadą, jeżeli ta ekipa rok temu zdobyła brąz na Mistrzostwach Świata. No o tym musimy cały czas pamiętać. I pamiętajmy tutaj dla wszystkich takich Januszy kanapowych, taki mój apel. Pamiętajmy, że wspierajmy naszą reprezentację. Może tak. Każdy lubi reprezentację, jak wygrywa, tak? A w kibicowaniu jednak chodzi o to, żeby być z nimi zawsze, a nie tylko jak ta reprezentacja osiąga jakieś sukcesy.
Ty coś wiesz, Michale, kibicując Arsenalowi od tylu lat.
Dennis Bergkamp kiedyś powiedział, czy lubisz Arsenal, który wygrywa?
No, ale ja to lubię jest, Arsenal. Wydaje mi się, że to jest w ogóle podstawa kibicowania. Właśnie najważniejsze jest kibicowanie, kiedy drużynie nie idzie, bo wtedy, kiedy wygrywa, to najłatwiej jest krzyczeć Polska do boju i jesteśmy super, tak? Właśnie moment, w którym przychodzą porażki, to jest moment, w którym najbardziej trzeba zagrzewać naszych do walki, w ogóle ulubieńców naszych sportowych. No a co do nagłówków, to myśmy z Michałem już w poranku Radia Mors o tym porozmawiali, że to jednak była gruba przesada i nie powinno się coś takiego wydarzyć. Tam się na Twitterze włączyli inni sportowcy.
Co też jest bardzo cenne, że wsparcie płynie od różnych sportowców z różnych dziedzin.
Bardzo fajnie. Tam też pokazano taką małą wymianę uszczypliwości między jakimś użytkownikiem Twittera a Justyną Kowalczyk, gdzie ten pan napisał, że chłopaki oddali ten mecz bez walki i w ogóle nie pokazali serca ani charakteru. Na co Justyna Kowalczyk napisała, że ona widziała zupełnie co innego, ale może to dlatego, że ona uprawia sport wyczynowo, a nie na kanapie. I to też jakby pokazuje, że każdy ma punkt widzenia od punktu siedzenia.
To racja, co nie zmienia faktu, że boli nas ta porażka. No i trochę utrudniliśmy sobie drogę do Igrzysk Olimpijskich w Rio w połowie tego roku. No pytanie, turniej kwalifikacyjny będzie w kwietniu z nowym trenerem. Dymisja Michała Biglera została przyjęta przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce. No i pytanie, kto teraz może zająć jego miejsce i poprowadzić zespół, podnieść go przede wszystkim i poprowadzić do zwycięstwa?
No ja tu widzę jednego kandydata. Jeżeli gramy twardo w obronie, mamy silną bramkę, no to Rafa Benitez podobno teraz jest wolny. Przebranżowi się, powiem mu się, że nogą się nie gra i ja nie widzę problemu. A tak na poważnie, no myślę tak, mecz o te siódme miejsce, tak? Bo tutaj tak. Gramy o te siódme miejsce. Może też pokazać tych dać się troszkę pokazać rezerwowym. Może zobaczymy jakichś nowych, błyskotliwych graczy, no bo jednak w tym ostatnim meczu z Chorwacją widzieliśmy, że Bielecki, jednak Jurecki, no to też było troszkę już wypalenie, bo oni grali fantastyczny turniej. Przede wszystkim Dzidziuś był tutaj MVP prawie w każdym meczu wybieranym. Teraz czas na młodych i wiadomo, trener jest bardzo ważną postacią, ale mnie też bardziej interesuje, jak ta drużyna, jaki będzie ich skład personalny, tak? No bo po raz kolejny na mistrzostwa pojechał chociażby Krzysiek Ilijewski, który po raz kolejny gdzieś na etapie, wczesnym etapie mistrzostw tego turnieju złapał jakąś kontuzję, która mu nie umożliwia dalszą grę, tak? To, o czym mówiliśmy dwa tygodnie temu, przed całym startem tych mistrzostw, średnia naszej kadry była ponad 30 lat. I to też może zrobiło swoje, jeżeli z bramki wsadzał nam Norwę, który ma bodajże teraz 17, tak, młody Sorensen, który grał fantastycznie w obronie, grał fantastycznie w ataku. Więc myślę, że tutaj też mógłby być problem. Czy w 3 miesiące teraz damy radę tak przetasować naszą reprezentację, żeby to zadziałało, bo wiemy, że zakwalifikować się czasem na olimpiadę jest o wiele trudniej niż wygrać jakieś mistrzostwa, co chociażby widać po siatkarzach, tak, którzy są mistrzami świata, a o te Rio walczą już od ponad roku.
Zobaczymy. No, warto też wspomnieć o tym, że ta kadra przecież jest głównie zbudowana na zawodnikach jeszcze Bogdana Wenty, czyli od roku mniej więcej 2007, kiedy to zdobyliśmy przecież wicemistrzostwo świata po pamiętnym meczu właśnie z Francją. Nie wiem, trudno cokolwiek powiedzieć. Mamy niecałe, no około 3 miesięcy do tego turnieju i pytanie, czy w ciągu tych 3 miesięcy aż tyle się zmieni, żeby spokojnie myśleć o igrzyskach olimpijskich.
No powinno się zmienić, bo to nawet zawodnicy po meczu mówili, że ich jakby niektóre kapitan, co duch drużyny, tak, przewodziciel Jurecki miał słabszy mecz z Chorwacją, przez co ta cała drużyna też zagrała trochę słabiej. Chyba chodzi o to jednak, żeby oni grali drużyną, a nie mieli oparcie tylko w jednym zawodniku. Jeżeli jemu się nie udaje, to powinni inni przejąć ciężar na swoje barki, tak?
Nie było tutaj tego nie było. Nikogo.
Dlatego myślę, że właśnie tutaj przede wszystkim, tak jak Michał mówił, ważne jest przetasowanie tej drużyny i sprawienie, żeby oni grali w miarę równo i każdy pracował na drugiego, a nie wszyscy pracowali na jednego zawodnika.
No też jak porównamy sobie, jak to wygląda chociażby reprezentacji siatkówki, tak? Stefan Antiga po mistrzostwach świata też rozgrywanych u nas w kraju, stracił, no, odeszło z kadry powiedzmy 2 kluczowych graczy, to był Wlazły i Winiarski, do tego Zagumny, no, też już zakończył karierę, więc tak naprawdę, ale Stefan Antiga, mimo tego, że bardzo dobrze znał polską ligę, mamy jedną z najsilniejszych lig na świecie, jeżeli chodzi o siatkówkę i był jeszcze czego wybierać, mamy teraz młodych zawodników, mamy Łomacza, mamy Buszka, mamy Mikę świetnego, to jest Gdańska i jakby jest ten zachowana ta ciągłość, a nie wiem, ciężko mi teraz powiedzieć, czy w piłce ręcznej coś takiego, raz, że mamy teraz krótki okres czasu, żeby w ogóle wynaleźć tych chłopaków. Teraz zauważmy, że nasza reprezentacja głównie opierała się na jednej drużynie, na Vive, tak? Mamy może 2-3 z Płocka, mamy Szreka, tutaj starszego brata Jureckiego z Chrobrego Głogów. Czy my w te 3 miesiące chociażby z tych naszych ligowych boisk damy radę kogoś powołać do tej kadry i czy on dalej nie będzie odstawał tym poziomem, tak? Bo jednak też budowanie zespołu na jednej drużynie, na chłopakach, którzy, no to jest plus, oni się dobrze znają, bo grają ze sobą praktycznie mecz w mecz, ale no to też jest duże osłabienie. Jak jakaś drużyna zaczyna tutaj przegrywać, no to na pewno wtedy pojawia się problem, tak? I o jakichś zmianach na pewno trzeba pomyśleć.
No o tych zmianach mówi się bardzo dużo w Lidze Mistrzów, o której porozmawiamy za chwilę.
Jeden na jednego.
Liga Mistrzów, najbardziej elitarne rozgrywki na świecie dotyczące klubów. Wielkie pieniądze, wielkie marki, wielcy zawodnicy. No, ogromne emocje, co by nie powiedzieć. Każdy mężczyzna uwielbia usiąść z piwem i z dobrymi chipsami przed telewizorem, wygonić kobietę do pokoju i spokojnie patrzeć w telewizor i cieszyć się z tego, jak dany klub gra. No, mówi się dużo o zmianach w Lidze Mistrzów, bo jest plan, żeby ją zreformować i zamknąć ją, uczynić ją jeszcze bardziej elitarną. Więcej klubów powinno w niej być, które mają przeszłość historyczną, bardzo wiele wniosły do historii futbolu, a zamknąć drogę tym tak zwanym średniakom. No i rozmawialiśmy też dzisiaj na ten temat w poranku Radia Mors. No, Piotr ma zupełnie inne zdanie niż ja, bo ja jestem za taką reformą. No Piotr wolałby tych średniaków, może dlatego, że Barcelona jest takim historycznym średniakiem.
Tak, historycznym średniakiem z przyszłością. Nie można tego powiedzieć o Realu, zupełne odwrotności. Natomiast ja już bez tych uszczypliwości. Ja uważam, że jeżeli to ma być Liga Mistrzów, a zakładamy, że to cały czas będzie Liga Mistrzów, to nadal powinny mieć szansę wziąć w niej udział zespoły, które są mistrzami swoich krajów. Tak jak Holandia, Polska, nieważne, Szwajcaria. To są zespoły słabsze zdecydowanie od tej elity, powiedzmy, piłkarskiej, ale zespoły, które powinny mieć równe szanse, powiedzmy w miarę równe szanse wejścia do tej czołówki. Tak? No, w momencie, kiedy zaczniemy dobierać zespoły do turnieju na podstawie ich historii, no to się zamienia z Ligi Mistrzów w Ligę Legend i tak naprawdę nie ma tutaj w ogóle odzwierciedlenia sportowego, kto jest dobry, a kto nie. Też mówiłem o tym, że przecież w takiej sytuacji beznadziejnie grająca Chelsea, która teraz właściwie raczej nie ma szans, żeby w przyszłym sezonie pojawić się w Lidze Mistrzów, tutaj miałaby zagwarantowane miejsce, bo kiedyś.
Ale to też właśnie pytanie, na jakiej zasadzie będziemy to weryfikować, bo mamy kluby na przykład jak Chelsea, która no powiedzmy przed erą Abramowicza tak naprawdę no była średniakiem, takim angielskim średniakiem. Przecież 50 lat zajęło im ponowne obronienie tytułu, odzyskanie tytułu, a mistrz Anglii. Mamy Manchester United, który jest wielkim klubem, ale tak naprawdę tylko ery Premier League, bo przed 93 rokiem oni mieli tylko 7 mistrzostw Anglii przez 100 lat. Mamy Liverpool, który w erze Premier League nic nie osiągnął, jeżeli chodzi o te angielskie boiska, żadnego mistrzostwa.
No i mamy City, które nigdy nic nie osiągnęło.
Więc tak naprawdę jeszcze mamy Arsenal, który tak naprawdę niby jest uważany za tą czołówkę, bo jest tam jakaś ciągłość, ale na europejskich boiskach oni nigdy nie zaistnieli, tak? Więc teraz jak to będzie weryfikowane?
Finał Ligi Mistrzów był, tak? Z Barceloną.
Tak, no był też finał Pucharu UEFA jeszcze tam na początku tego wieku, też przegrany, ale chodzi o to teraz, jak to będzie kwestia weryfikacji, tak? Będziemy patrzeć tutaj, nie wiem, kto miał jakąś ustalali średnią punktową, bo według czegoś trzeba to klasyfikować, tak? Czy musi być ustalona jakaś norma, więc na pewno tabela odzwierciedla najlepiej ogólną formę zespołu z danego sezonu. Więc myślę, że to jest na pewno, tak jak powiedział tutaj Piotr, na pewno mistrz danego kraju no, powinien mieć to zakwalifikowane, no bo nie wyobrażam sobie jednak, żeby zdarzyłaby się sytuacja, nawet niech ten Leicester teraz wygra tą ligę angielską, to wygrywa tą teoretycznie najsilniejszą ligę na świecie i nie ma zagwarantowanego nie. właśnie meczu w Lidze Mistrzów.
Będzie brało udział w kwalifikacjach, bardzo trudnych kwalifikacjach, bo tam według planów Europejskiego Stowarzyszenia Klubów mają być 2 albo 3 miejsca dla tych mistrzów, nazwijmy to w ten sposób, więc Leicester będzie rywalizować na przykład z Legią Warszawa, i która zostanie załóżmy mistrzem Polski, i z drugim zespołem naszej Ligi Holenderskiej, ponieważ nadal, tylko tyle będzie miejsc.
Nadal to jest wykluczenie tych zespołów, jakby poza tą elitę, tak? Elitę, która co? Która ma bogatą historię, czy ma gruby portfel?
Jedno i drugie.
Teraz druga rzecz. Zauważmy, że w ostatnich finałach zawsze mieliśmy jakieś czarne konie, tak? Tutaj mieliśmy Atletico, w finale mieliśmy Juventus, Borussię Dortmund, tak? Więc no dobra, Juventus jest wielkim klubem z Włoch, Borussia jest znaną marką z Niemiec, ale teraz jeżeli byśmy mieli sytuację, że właśnie jakiś czarny koń doszedłby do tych półfinałów i nagle pozbawiamy się jakby tych też emocji. No przypomnijmy sobie Ligę Mistrzów, którą wygrywał José Mourinho w 2004 roku, gdzie w finale spotkał się AS Monaco z FC Porto i uważam, że to była jedna z najpiękniejszych w ogóle historii, które się mogły wydarzyć w futbolu, tak? I pamiętam mecz, jak bodajże Deportivo La Coruña pokonywało AC Milan, który wtedy AC Milan był potęgą no na miarę dzisiejszej, powiedzmy, Barcelony, Bayernu, tak? Więc to były cudowne, niezapomniane chwile. I jeżeli ktoś chce to odebrać tylko dlatego, żeby stworzyć jakieś elitarne, własne rozgrywki, no to ja osobiście trochę tego nie rozumiem i dla mnie to zabija piękno tego futbolu. Chociaż myślę, że wiadomo, no wszystko ma przyciągnąć jakąś ilość pieniędzy i takiemu standardowemu kibicowi, jak już wcześniej mówiliśmy, temu typowemu Januszowi, może się to spodobać, bo on jednak nie liczy na... On nie tak nie interesuje się sportem, nie dokładnie wie nawet, kto gra w tej drużynie, no ale w finał Ligi Mistrzów zawsze wypada obejrzeć, tak jak to 4 lata wypada obejrzeć Mundial, tak? I możesz nie wiedzieć, kto tam gra, ale jednak siadasz przed ten telewizor i może na pewno ma coś takiego zapewnić, tak?
No ma, bo planują, żeby zarobić na prawach transmisyjnych, bo to głównie chodzi oczywiście o finanse, mniej więcej od 7 do 10 miliardów euro.
No dobrze, no to może pójdźmy od razu dalej. Mistrzostwa świata tylko dla drużyn, które są utytułowane, a wszyscy, którzy nie zdobyli żadnego trofeum, niech się biją o ostatnie 4 miejsca.
No właśnie, jak to brzmi,
taka sama
tak?
zasada.
Równie dobrze teraz mogłaby być takie rozwiązanie, wybieramy, mamy okres wakacyjny, załóżmy, gdzie nie ma jakichś eliminacji, nie ma turniei, więc przez ten miesiąc wybieramy sobie 8 drużyn, które zrobi swój własny turniej, na przykład gdzieś tam właśnie w Azji, albo na przykład w Niemczech i wybieramy wtedy można by robić jakiś taki turniej właśnie na zasadzie kto jest najbogatszy, kto ma najwięcej kibiców, jakieś takie zestawy, to są rankingi, tak? I wtedy byśmy mieli mecze Realu z PSG, tam właśnie Barcelony z Bayernem i tak dalej, tak? Więc jeżeli coś takiego miałby zapewnić, ale to jest taka, powiedziałbym, rozrywka troszkę bez emocji, tak? Bo to by było takie bogate dzieci po prostu spotykają się na podwórku i przebijają się.
A mi się to podoba. No wszystko mi się podoba.
Który nas ma nowszego iPhone'a, no ten wygrywa. No to jest dla mnie, to jest parodia.
A mnie się to podoba, ten pomysł, żeby zawęzić, uelitarnić te rozgrywki, bo ja mało, średnio mnie interesuje, jak gra Basel i będzie, nie wiem, Legia,
czyli ustaliliśmy, Szachtar. Michał jest Januszem.
Jestem Januszem za telewizorem, który siedzi raz w roku, ogląda finał.
Teraz wyobraź sobie, komu Cristiano Ronaldo strzeli 4 czy 5 bramek, jak już nie będzie Malmy,
no
tak?
Właśnie,
no to jest ważne, ale to jest całkiem poważnie.
Pamiętam, no tak, ale pomyśl sobie, że Arsenal nie będzie zajmował 4. miejsca wiecznie, będzie teraz jakoś tam gdzieś ostatni przy takim składzie zespołów.
No, że przy tych elitarnych, tak. Właśnie, a czy jest w ogóle ustalone, to miałoby wtedy, chyba byłoby ograniczone, tak? Bo wtedy nie byłoby po 4 zespoły w grupie.
Nie, to miało być na zasadzie normalnej ligi, czyli każdy z każdym gra. I później są play-offy. Zapewne dla pierwszych 8 zespołów będzie tam ćwierćfinał, półfinał, finał. I dla spadających albo będzie po prostu wylot z drużyny. Znaczy, część pewnie się utrzyma, część wyleci z ligi.
Z drugiej strony, jeżeli teraz mamy przecież MLS, o których mówi się, że to jest w sumie taka piłkarska emerytura. Może przeprowadźmy taką reformę, że każdy gracz po 30, jakaś legenda, idzie do MLS-ów. No niech oni tam się ze sobą walczą, bo jest taka liga legend, tak? No, jak mamy te 11 w FIFA, te właśnie, w którym gra jeszcze Boniek i Grapele, tak? Ale tak na poważnie też jakiś miesiąc temu czytałem taką książkę Futbol obnażony. Ona jest pisana przez jednego właśnie z angielskich piłkarzy, który pisze to pod przykrywką. Tak? On nie wiadomo, co jest za piłkarz. I on porusza właśnie taką kwestię, gdzie to mogłoby zmierzać. Ta książka jest z tamtego roku. To jest wydanie w Polsce, ukazało się w tamtym roku. On już wtedy poruszał fakt, że zapewne w okresie najbliższych 4-5 lat mogłoby się pojawić taki pomysł, żeby zbierać jeszcze większe pieniądze na tym, żeby postawić, żeby uelitarnić właśnie rozgrywki, coś zrobić, jak jego propozycja. Właśnie to nie była propozycja, on jakby zarysował taki szerszy kontekst, z którym się nie zgadzał, co też jest ważne podkreślenie jako piłkarz. Tak jak powiedział tutaj Michał, użył tego argumentu, żeby to były bardziej elitarne rozgrywki. I chyba wszystko zmierza ku temu, tylko właśnie, czy to dalej będzie generowało taki poziom emocji, tak?
No dla mnie zawsze starcie na przykład Realu z Milanem, czy
tak, tylko jeżeli dostaniesz takich starć, na przykład, nie wiem, w ciągu sezonu 4, 6, tam 8, w zależności jak oni byliby ze sobą grać, bo spotkali się dwa razy w grupach, potem jeszcze w tych play-offach, tak? I nagle się okazuje, że no właśnie.
No ja już w momentach, kiedy Barcelona się spotyka z Realem w Pucharze Króla, czyli w Lidze Mistrzów, ja już czuję przesył tego El Clasico, które powinno być czymś wyjątkowym. W momencie, jak mamy 6 takich meczy w roku, no to przestaje być jakimś wyjątkowym przeżyciem sportowym, no bo to jest sztampa już w pewnym momencie, tak?
Dużo ciekawsze byłoby właśnie jakoś tak dać może tym wszystkim zespołom jakby większe możliwości finansowe, żeby to było bardziej wyrównane. Coś takiego jak chociażby zaobserwujemy w Anglii, gdzie ta ostatnia drużyna mogłaby urwać punkty tej najlepszej. No dzięki temu mamy tak wyjątkowy sezon i również ciekawy sezon w Anglii, no bo tak naprawdę co kolejkę jakiś lider może ponieść porażkę, a nie mamy kolejnego sezonu, w którym Jose Mourinho wygrywał mecz za meczem i okazało się, że skończył tę ligę w 2005 roku z 95 punktami, miał tam 12 punktów przewagi nad drugą drużyną, no i takich meczy w końcu odechciewa ci się oglądać, tak? Więc
nie wiem, może jestem trochę hedonistą, ja lubię takie mecze.
No ale to pójdźmy dalej. No,
mówię... Czyli mówisz, czyli dla mnie będzie taka liga, a dla was zostaje, tak. Bo ja będę tym Januszem.
Znaczy właśnie, tylko teraz pytanie, czy oni zrobią, czy zupełnie przekształcą Ligę Mistrzów, czy ten pomysł upadnie i stworzą jakieś alternatywne rozgrywki.
O, to tak? Też właśnie, o tym też się mówi, że jeżeli Federacja UEFA się nie zgodzi na to, żeby zreformować Ligę Mistrzów, to najbogatsze kluby zawiążą się i stworzą tak zwaną Superligę, którą będą sami sprzedawać wtedy prawa transmisyjne i nie będzie pod egidą UEFA.
Dobrze, ale oni będą wtedy bojkotować Ligę Mistrzów?
No jest taki plan, że nie wystąpią wtedy w Lidze Mistrzów. No to... W związku z tym, że nie chcą, że jeżeli się UEFA nie zgodzi na reformę.
Jeżeli się okaże, że ta Superliga super bogaczy się nie sprawdzi i nikt nie będzie chciał tego oglądać, no to nagle okaże się, że oni za 2 lata wrócą do tej ligi, tak? No są pomysły przecież, jeżeli w razie gdyby Katalonia miała odłączyć się od Hiszpanii, też była, to taka, był pomysł, że Barcelona nie będzie mogła grać z Hiszpanią.
Tak, ale to już od razu był pomysł, że Barcelona w lidze francuskiej.
Ale nawet jeśli by nie grała w lidze francuskiej, to czy kogoś wtedy by interesowały te rozgrywki, gdybyśmy mieli ligę katalońską, mielibyśmy tylko Barcelonę i tak naprawdę...
A w lidze hiszpańskiej wtedy tylko Real, no i Atletico, tak? No ale powiedzmy, no, ten to nie będzie ten poziom,
Atletico,
tak?
No tak, tak.
Więc myślę, tutaj jakby wyrównanie poziomu Ligi Mistrzów nawet. Przyniosłoby większe korzyści, gdyby na przykład nawet umówić się, że te drużyny, załóżmy, jak teoretyzujmy tutaj, teraz pójdziemy w fantastykę, polska drużyna awansuje do grupy w Lidze Mistrzów.
No i to rzeczywiście głęboka fantastyka.
Już Sapkowskim. I teraz, jeżeli na przykład taki zespół po tak długim okresie czasu zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów, to niech na przykład będzie lepiej dofinansowany, tak? Żeby na przykład mógł się częściej pojawiać, mógł zrobić lepsze transfery. Jeżeli na przykład mamy takie Leicester, które zakwalifikuje się do tej pierwszej czwórki, to niech ich będzie stać na to, żeby kolejny sezon później grać w Lidze Mistrzów. I myślę, że wtedy, gdy ten poziom w grupach się wyrówna, to przestaniemy mieć mecze, jak teraz mieliśmy grupę, mieliśmy PSG Real, mieliśmy Malmę i Szachtar Donieck, tak? Mhm. 16 meczy rozgrywanych w grupie. Ludzie czekali tylko na 2, tak? Bo czekało się tylko na spotkanie PSG z Realem i na ten rewanż. A znowu, gdy mamy bardziej wyrównane grupy, jak mieliśmy grupę śmierci, gdzie była Sevilla, która no, nie jest aż tak utatuowanym klubem. Mieliśmy Borussię Mönchengladbach, która w ogóle jest fenomenem, jeżeli chodzi teraz o niemiecki futbol ostatni. Mieliśmy City, które, jak już powiedzieliśmy, nie ma historii, ma pieniądze. I do tego dochodzi nam Juventus, który ma historię i ma mniej pieniędzy. I uważam, że taka grupa jest dużo bardziej ciekawsza, dużo bardziej zróżnicowana i dużo ciekawiej to się ogląda, niż jeżeli mamy tylko 2 gigantów.
Tak. Coś w tym jest.
Jeszcze tylko przypomniał mi się żarcik o Manchesterze City. Złodzieje włamali się do gabloty trofeum Manchesteru City, do budynku z ich trofeami, no i ukradli 2 krzesła i dywan.
Wrócimy po przerwie.
Jeden na jednego.
No Michale, no ostatni tydzień na pewno nie był dla ciebie łaskawy pod względem piłki nożnej.
Sesja byłem zajęty sesją.
dlatego nie oglądałeś czerwonego Arsenalu.
Oglądałem, ale nie, London cały czas jest red, więc...
Cały czas.
Cały czas, London still red.
No, Arsenal przegrał 24 stycznia 0-1 z Chelsea. Nad jego Koszta strzela gola, także mówi się, że wraca na dobre tory. Gus Hiddink był w stanie go trochę okiełznać.
Czy tutaj po tym meczu mówiło się, że Chelsea zagrała jak typowa Chelsea za czasów Mourinho, tak? Czyli tutaj wyprowadzić jedną skuteczną akcję, a później skutecznie się zamurować, co praktycznie nie jest trudne, jak gra się z przewagą jednego zawodnika i ma się taki styl jak, prawda, Chelsea. I tutaj nie podważam tej porażki, bo powiem szczerze, że spodziewałem się takiego wyniku. Czy w trzech ostatnich meczach no nie spodziewałem się wiele po Arsenalu, patrząc, że mieli mecz ze Stoke na wyjeździe, mieli na Anfield z Liverpoolem, gdzie zawsze jakoś im idzie w kratkę, no i przyjechała Chelsea.
Więc... Przyjechała autobusem, wróciła.
Postawiła autobus, tak jakby przybyłem.
Zobaczyłem, zwyciężyłem. No.
Tak, zaparkowałem, obroniłem.
Dla fanów Arsenalu można by powiedzieć, że no chociażby plusem było to, że wraca Alexis Sanchez, tak, więc zobaczymy go teraz w pucharowym meczu. Bardziej mnie ciekawi, bo jakby sytuacja dalej jest w czołówce, jest cały czas ciekawa, tak, i tutaj nie można powiedzieć, że Arsenal jakby tym meczem stracił szansę na mistrzostwo Anglii. Może troszkę bardziej pomógł tutaj Tottenhamowi, no ale jak powiedział kiedyś znany piłkarz Arsenalu Ian Wright, gdzieś tak w połowie sezonu, on nie wyobraża sobie świata, w którym Tottenham miałby mieć mistrzostwo Anglii. I również jeden fajny cytat z Iana Wrighta to jest taki, kiedyś pamiętam w meczu derbowym z Tottenhamem obraził, wyzwał po prostu jakiegoś kibica Tottenhamu, musiał zapłacić 40 tysięcy funtów kary, po czym powiedział, że to było najlepiej wydane 40 tysięcy w jego życiu. Mówię, nie wyobrażam sobie, żeby ten Tottenham zdobył mistrzostwo, no ale sytuacja cały czas jest ciekawa.
Bardzo, tak? I bardzo dynamiczna, no Leicester jest na pierwszym miejscu z trzema punktami przewagi nad drugim Manchesterem City i trzecim Arsenalem.
Przed tą kolejką, co oddaje może też jakby szaleństwo tego sezonu, tak pomijając już to, że my już praktycznie co miesiąc mamy jakiś pobity rekord, czy to asyst, czy to Vardiego i tak dalej, i tak dalej. Jest ciekawe, że przed tym meczem teraz z Manchesterem United, Southampton miał 9 punktów straty do lidera i 9 punktów przewagi nad strefą spadkową. Jakby to pokazuje idealnie, jak szalony jest ten sezon, co więcej, do tego spotkania była jeszcze możliwość, żeby matematyczne szanse, żeby liga jakby się odwróciła, tak? Czyli żeby Aston Villa skończyła na pierwszym miejscu, a Leicester skończyła na ostatnim. Cały czas była taka możliwość.
No ale wiemy, że raczej tak się nie stanie.
Szalone wyliczenia. Bardziej możemy się zastanawiać chyba po tym meczu, czy Chelsea jest w stanie walczyć o europejskie puchary, tak? Jeżeli popatrzymy na ich ostatnich 5 meczy, no jeszcze za Hiddinka nie przegrali, tak? Ale czy nie przegrywanie na tym etapie sezonu
jest czymś
wystarczy, żeby grać chociażby o tą Ligę Europejską, tak?
Znaczy myślę, że Ligę jeszcze mogą europejską złapać tam, jeżeli przeciwnicy się troszkę potkną.
Natomiast... Patrząc na formę Manchester United, to rzeczywiście masz rację.
Tak, natomiast no wszystko też zależy od ich bramkostrzelnych, chociaż ostatnio nie za bardzo piłkarzy. No istnieje takie widmo, wisi i ciąży nad jego kosztem, że się zmieni w drugiego Torresa. Przyszedł i przez to strzelać. No, i...
no ale spokojnie wrócił Aleksander Pato, także do Europy, tak, Chelsea tak. Ma wreszcie tak,
już
napastnika.
Podobno w szpitalu go witają. Razem obok Falcao ma zarezerwowane łóżko. Znaczy, kiedyś pamiętam w tamtym sezonie, jak tak właśnie Chelsea no, szła jak burza tak, do zimy. Pamiętam takie słowa jednego z kibiców Chelsea, z którym rozmawiałem, że jego Koszta koło zimy, koło wiosny się wypali, ponieważ Chelsea prócz Drogby, Chelsea zawsze niszczyła napastników. I jak się tak o tym pomyśli, no to coś w tym jest. Tak? Bo tak naprawdę prócz Didiera Drogby, który też chyba przede wszystkim przez swoje warunki fizyczne, no bo nie na darmo dwa się czołgiem i większość bramek zdobył główką, więc tutaj czy dostali Torresa, tak? Nie sprawdził się. Mieli Lukaku u siebie, sprzedali go do Evertonu. Był Starisz, który kompletnie się nie nadawał, zaraz potem w Liverpoolu zagrał sezon życia, więc Chelsea ma coś takiego, że no tam napastnicy, myślę, że nawet Robert Lewandowski mógłby mieć tam ciężko.
I oby, jak już wiem, odmówił według The Independent, odmówił wszystkim angielskim klubom, francuskiemu PSG, że również no i czeka tylko na zielone światło do Realu, więc zobaczymy. No drugi mecz, który myślę, że zelektryzował kibiców, czyli pojedynek Norwich z Liverpoolem i ta szalona końcówka, 93-95 minuta. na 5-4 i połamane okulary Jurgena Kloppa. Także Piotrze, dobrze, że ściągnąłeś swoje dla bezpieczeństwa tej audycji.
Nie no, nie mamy Christiana Benteke w studiu.
Na szczęście. No mecz niesamowity. Otwarcie w wyniku przez Liverpool. I tutaj ja byłem, szczerze mówiąc, przekonany, że w momencie, kiedy oni obejmują prowadzenie, strzelają tą pierwszą bramkę, to tam się nic nie powinno złego wydarzyć. Potem bardzo szybkie 2-1, no i cały czas nerwowo.
I znowu mi wtedy się wydawało, że już Norwich tego nie wypuści. Już jak strzelili tego karnego, to znowu myślałem, że no, tak Liverpool zagrał swoje, tak? Fajnie rozpoczął, ale i tak na bramek natracił, a to jest mecz z tych serii, że jak mrugniesz, to stracisz dwie bramki, nie? Tak jak 5 bramek Lewandowskiego, to jest coś z tego. Nawet miałem coś takiego, że przy 90 minucie doszedłem do wniosku, że tu się nic nie zmieni, poszedłem do łazienki, wracam i nagle Rafał Nachorny mówi, że szalony mecz kończy się wynikiem 5-4. Ja mówię, Rafał, no nie ten mecz komentujesz.
No ja miałem podobnie przecież przy meczu Niemiec z Brazylią na Mundialu, to wyszedłem na chwilę do toalety, wróciłem i już nie wiedziałem, co się w ogóle wydarzyło.
Ja miałem tak samo, bo to byłem akurat na działce u znajomych i wychodzę. Idę na chwilę do lodówki.
I cały weekend. Budzę się w poniedziałek.
Wszystko uciekło.
Wszystko uciekło, nie wiem, co się kompletnie dzieje, no rzeczywiście. Ale takie mecze chyba kochamy, no i na pewno nie dziwi. Po pierwsze, wygrana Leicester ze Stoke 3-0 i przegrana Manchesteru United z Southampton.
No przegrana Manchesteru w ogóle mnie nie dziwi, to już jest jakby troszeczkę wpisane w ten sezon. Tak jak Chelsea na początku przegrywała, co się dało, tak teraz United absolutnie daje ciała, że tak powiem, na całej...
Michale, kiwasz przecząco
głową. No ja tutaj jestem wielkim kibicem Van Hala, trzeba go oszczędzić chociażby do marca, bo wtedy ma Arsenal na rozkładzie. Zwalniamy go w kwietniu. Nie, ja tutaj apeluję do zarządu Manchesteru, że to jest świetny taktyk, 6. miejsce w waszym zasięgu. Znaczy, jeżeli chodzi o Manchester, ostatnio tak sobie uświadomiłem, też rozmawiając, gdzieś tak przeglądając te fora, bo to wiadomo, tam jak się, no to jest naturalne, tak? Jeżeli przez 20 lat wygrywasz wszystko, przychodzą ci 3 gorsze sezony, nagle się okazuje, że no tych followersów jest troszkę mniej, mówiąc takim współczesnym językiem, tak? Odlajkują te profile.
No, no i takie kolejne Janusze biorą przykład ze mnie. Nie podoba mi się ten zespół. Kibicowałem kiedyś Barcelonie, teraz kibicuję Realowi.
Teraz no, Lisy, nie?
Tak.
No. Ale tylko jeden sezon. Tak zrobią elitarną Ligę Mistrzów, no to ich tam nie będzie.
No, no to sezonowiec.
Więc
no.
Czym ja się w ogóle przyjmuję? Zawsze sobie znajdę jakiś klub, który zna tobie.
Prawda jest taka, że jednak, no zauważmy, Manchester United, jak popatrzymy na ich historię w Premier League, to jest drużyna, która tak, w latach 90. bazowała na tym fantastycznym pokoleniu, jak się mówi, tak klasa bodajże tam 9-2 chyba, gdzie mieliśmy Beckhama, Scholesa, Giggsa, braci Neville'i. Więc jak dostajesz, jakby trafia ci się w jednym pokoleniu, w twojej drużynie 6 czy 7 graczy, więc tak naprawdę reszta składu jest jakby uzupełnienie do tego, co oni ci grają. Więc to są te wszystkie sukcesy moim zdaniem lat 90. i początku tej XXI wieku. Później, jeżeli w twojej drużynie pojawia się najlepszy piłkarz na świecie, tak, przy czym...
W tamtym czasie,
tak? I może też no, on nie był tak atletyczny, ale no, był bardziej zwinny. Pamiętamy, że rzutów wolnych Ronaldo wszyscy się wtedy bali, teraz już mało kto, ale jednak jeżeli masz tego najlepszego zawodnika w takiej, no to też to wstyd jest nie wygrać, no to tylko Liverpool potrafi zrobić coś takiego, tak? Mając Suareza. Więc w końcu myślę, że Manchester wie, jak to jest chyba grać w Anglii, tak? Że te czwarte miejsce, które zawsze wyśmiewano. Ja nie mówię teraz, nie bronię Arsena Wengera, bo ja też uważam, że 12 lat przy takim potencjale to jest żenada. To że jeszcze nie zdobyto mistrzostwa Anglii. I jeżeli teraz by zdobyli Puchar Anglii po raz trzeci, to jest tylko znowu, to byłby puchar pocieszenia, tak? W tym sezonie. Ale w końcu kibice chyba United zdają sobie sprawę, że jednak czwarte miejsce też może być osiągnięciem i też należałoby, może nie należałoby, ale można by się z tego cieszyć na koniec sezonu, że to byłby dobry sezon, tak? Szczególnie w ich przypadku, jeżeli by się okaże, że mamy kolejny sezon Ligi Mistrzów bez Manchesteru.
No, i będziemy kibicować Manchesterowi United, żeby trochę im lepiej poszło. No zobaczymy,
do marca, tak.
Do marca.
W kwietniu zmieniają trenera, tak, ale do marca jest stabilnie.
Stabilnie, źle.
Co ciekawe w tym meczu Southampton, bramkę strzelił właśnie nowy nabytek Southampton, Charlie Austin. Zajęło mu to 7 minut i już się mówi o tym, czy właśnie nie dojrzał.
Nie jest drugim Robertem Lewandowskim.
No może nie, ale czy nie upokorzył Manchester i również nie pożegnał tej Van Hala właśnie.
No chyba, że Van Hal już szykuje kontrakt dla niego, tutaj też bardzo
ja
możliwe.
Ja patrzyłem kiedyś na takie zestawienie zawodników, którzy byli przymierzani do Manchester United, to plansze po prostu nie starczyło, tak było dużo tych nazwisk.
To znowu ja widziałem teraz taki obrazek, wszystkie nagłówki marki i Asa, gdzie ktoś był właśnie łączony, tak jak teraz Lewandowski, o krok już od Manchester, od Realu, tak? No wiadomo, był David De Gea, był Fabregas, mieliśmy nawet Wengera, tam mieliśmy Florentino Perez, chciał go ściągnąć w 2007 roku po Lidze Mistrzów. Tam było tyle tych nazwisk, chyba pół składu Barcelony, tam Messi 3 razy, tak. Inés, gwiazda, Dani Alves, już teraz mówi się o Neymarze.
No, to na pewno, oczywiście.
140 milionów podobno chce wydać Real na Neymara, ale zobaczymy.
No to jeszcze dwa dni.
Tak, zobaczymy, co się wydarzy do końca stycznia. Na pewno w przyszłotygodniowej audycji 1 na 1 w pierwszej lutowej podsumujemy sobie okno transferowe. A tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Byli z wami
Piotr Gierzyński
i Michał Chłoga.
Do usłyszenia.
Jeden na jednego.